Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. Tak jak wspomniałam parę minut temu, wracamy do starych tradycji. Otóż kiedyś ten program nosił nazwę W domu najlepiej. I tak było przez wiele lat. Tak więc, żeby tradycji stało się zadość, zaprosiłam dziś do studia, myślałam, że całą, ale jednak nie całą, rodzinę państwa Jabłońskich. Pozwolicie państwo, że teraz przedstawię. Pani Agnieszka, mama.
Dzień dobry.
Pan Krzysztof, tata.
Dzień dobry.
Teraz dzieci. 14-letnia Klara.
Dzień dobry.
12-letnia Dominika.
Dzień dobry.
8-letni Karol.
Dzień dobry.
To my jesteśmy przy mikrofonach. Tutaj jako widownie mamy 5-letniego Rafała i 3-letnią Agatkę. A w domu jest jeszcze, pozdrawiamy serdecznie, ponadroczny Mateusz. Witam serdecznie całą tę sympatyczną rodzinę. Nie całą, ale prawie całą. I w tej rodzinnej atmosferze właśnie o edukacji domowej będziemy rozmawiać, no bo te formy nauczania wybrali właśnie nasi goście. Na świecie, jak się okazuje, to jest bardzo popularny trend w nauczaniu, zwłaszcza w krajach anglosaskich, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii czy Australii, ale w Polsce. Tak myślałam, że to jest zjawisko bardzo niszowe, ale staje się coraz mniej niszowe. Jest coraz bardziej popularne, właściwie zaczęło się od pandemii, no bo wtedy ta edukacja domowa stała się troszeczkę wymuszona i wiele osób, czy chciało, czy nie chciało, z tej formy korzystało. Ale jak się okazuje, wiele przy tej formie zostało. Bo jeśli spojrzymy na statystyki, 2021 rok, niespełna 20 tysięcy w skali kraju objętych nauczaniem domowym. W 2022 prawie 32 tysiące. Ale w tym roku już 42 tysiące. Jeśli chodzi o nasz region, to nie mamy precyzyjnych danych, bo tak jak się dowiedziałam w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, to dyrektorzy się na to zgadzają. I oczywiście fundacje, które chcą sobie takie statystyki robić, to je robią. Dotarłam do takich statystyk, gdzie jest województwa, gdzie jest najwięcej tych dzieci objętych edukacją domową. Najmniej podlaskiego nie ma, ani w tej górnej granicy, ani w tej dolnej. To znaczy, że jak zwykle jesteśmy pewnie gdzieś po środku, no ale na pewno ta forma cieszy się coraz większym zainteresowaniem i dziś ją sobie dokładnie przeanalizujemy, powiemy, na czym polega, jakie są plusy i minusy. Zapraszamy do słuchania.
Akademia Życia.
Dzieci gotowe do odpowiadania, ja wiem, jeszcze będziecie mówić, ale zacznę, pozwolicie, od rodziców. Pierwsze zasadnicze pytanie do rodziców, edukatorów, nauczycieli, pedagogów jednocześnie. Dlaczego zdecydowali się państwo właśnie na edukację domową?
Myśmy się zastanawiali w domu z żoną nad tym, bo myśleliśmy, że takie pytanie padnie. Natomiast nie mogliśmy sobie przypomnieć, naprawdę, dlaczego zdecydowaliśmy się, żeby Klara nie poszła do szkoły, ale ustaliliśmy to sobie i to są nasze prawdziwe powody.
Czyli to takie powody trochę naciągane.
Nie. Przypomnieliśmy sobie właśnie, bo przez te lata myśmy kompletnie o tym nie myśleli, dlaczego myśmy zaczynali. Ten czas, kiedy nasza Klara najstarsza miała pójść do szkoły, bo ona chodziła do przedszkola, to był czas dużych zmian, gdzie było to zamieszanie z 6-latkami, z 7-latkami, nie było wiadomo, kto ma iść do szkoły, prawda? Roczniki były jakoś dzielone, już teraz nie pamiętam tego. Natomiast te zmiany, które były w szkole, powodowały u mnie, u żony to, że no, nie czuliśmy się pewnie w tej instytucji, że co zmiana władzy, to nowy pomysł na szkołę.
I to kosztem dzieci często.
Kosztem dzieci często i kosztem tego, że później się okazuje, że jakiś rocznik idzie do matury, bo skończył gimnazjum, to idzie inaczej, ktoś zdaje co innego. I to zamieszanie no, nie było zbyt korzystne. Myśmy też chcieli nasze dzieci troszkę w domu przytrzymać z nami i troszkę, nie tyle zamknąć się w skorupie, ale trochę uchronić przed różnymi zagrożeniami, które wtedy widzieliśmy, a które, jak się okazuje, teraz są już w szkołach dość powszechne i zwalczane, czyli na przykład hejt, nadmiar telefonów komórkowych. Widzieliśmy, że gdy dzieci będą w domu, to będziemy mogli troszkę lepiej trzymać rękę na pulsie.
Udało się uchronić? Nie żałujecie państwo decyzji?
Nie żałujemy decyzji.
To jest teraz, to jest nasz styl życia. My tak żyjemy. Czasem ludzie, którzy mają dzieci w szkole, pracują, są w tym takim typowym życiu, tak jak polskie rodziny funkcjonują, to myślą, że my mamy jakiś zakon w domu albo coś dziwnego się u nas dzieje, a dla nas to jest nasza codzienność. My właśnie tak żyjemy. My jesteśmy codziennie razem w domu. Mąż pracuje zdalnie, więc też jest
właśnie,
przy nas.
Jakie zawody państwo wykonujecie? No bo nie jesteście oboje chyba nauczycielami.
Nie. Wykształcenie nauczycielskie to mam tylko ja. Pracowałam 8 miesięcy w szkole i to wszystko. Jestem cały czas w domu. Ja już nawet nie pamiętam, jak to jest pracować.
Pan jest adwokatem z tego, co wiem.
Jestem radcą prawnym. Doświadczenie pedagogiczne to miałem tylko takie, ale to z dorosłym, bo 9 lat prowadziłem ćwiczenia na uczelni wyższej, więc no, dorośli ludzie to jest co innego. No, do edukacji domowej nie trzeba mieć jakichś specjalnych...
No właśnie, przechodząc już do rzeczy, jak wyglądała ta procedura? Od pomysłu do tego momentu, gdzie jesteście tutaj. Co trzeba zrobić, żeby taką edukację w domu zainicjować?
Wystarczy chcieć i znaleźć dyrektora szkoły, który się na to zgodzi. Może się zgodzić każdy nauczyciel każdej szkoły. My akurat mieliśmy to szczęście, że gdy rozpoczęliśmy temat edukacji domowej w naszym domu, to powstała szkoła specjalnie właśnie dla rodziców i dzieci, którzy chcą być w edukacji domowej. I to jest nasza szkoła Świętego Kazimierza w Starosielcach. Tam mogą się zgłaszać rodzice, którzy chcieliby uczyć dzieci w ramach edukacji domowej. My tam jesteśmy zapisani od już, to już 9. rok naszej edukacji domowej.
I tak, jeśli chodzi o to wykształcenie, no bo tak, nauczyciel musi skończyć określone studia, prawda, przedmiotowe. I musi też zaliczyć to złe słowo, no musi po prostu też mieć metodykę nauczania skończoną, żeby wiedzieć, jak tę zdobytą na studiach wiedzę przekazać umiejętnie. Rozumiem, że nie jest to konieczne w Państwa przypadku, no bo nie sądzę, żebyście zrobili sobie jakąś metodykę, bo to 2 lata co najmniej. To po prostu uczycie się tego na wyczucie? Jak to jest? Jak wy uczyliście się uczyć? Bo to jest trudne. No wiedza okej, to można wszędzie znaleźć różne rzeczy, które chcecie przekazać dzieciom, ale jak uczyliście się uczyć? Metodyka nauczania?
Myślę, że To tutaj jest kwestia też słów, bo myśmy, gdy zaczynali, to nie myśleliśmy tyle o edukacji domowej, co myśleliśmy o wychowaniu domowym, bo chcieliśmy dzieci wychować.
No tak na co w szkole? Nie ma czasu.
Nie, no my też czujemy, że to jest nasze zadanie, nie zadanie szkoły. U nas, my jako rodzice musimy się zobowiązać do wypełnienia podstawy programowej. Tej, która obowiązuje w całej Polsce. I my tę podstawę wypełniamy programową, czyli dzieci przerabiają materiał, który przerabiają dzieci w szkołach powszechnych. Natomiast jeśli chodzi o metodykę, no wydaje się, że my jako rodzice to tę metodykę po prostu mamy i znamy nasze dzieci dobrze. Uczymy się też ich. No, widzimy,
uczymy
że
się razem z dziećmi.
Jest różnica pomiędzy Klarą, Dominiką a Karolem, prawda? Inaczej pochłaniają wiedzę, inaczej się wysławiają, inaczej przekazują informacje.
Czyli indywidualne podejście do ucznia zapewnione. Kochani, teraz czas na was. Jak się w ogóle ta forma wam podoba? Jakimi nauczycielami są rodzice? Oczywiście nie chodzi tu o takie oceny, czy dobrymi, czy złymi, tylko tak spróbujcie ocenić, jacy to nauczyciele z waszej perspektywy. To zaczniemy może od najstarszej Klary. Klara, w której klasie teraz jesteś?
W ósmej.
No to już masz najbogatsze doświadczenie.
Dla mnie rodzice są najlepszymi nauczycielami. Nie miałam styczności z innymi, takimi szkolnymi, ale wydaje mi się, że rodzice wiedzą, czego mnie uczyć, co jest dla mnie potrzebne najbardziej do uczenia, a czego nie trzeba mnie tak bardzo uczyć.
Ja nie wiem, co ja uważam.
No powiedz, jak tobie się to podoba? Takie, wiesz, że twoi rówieśnicy chodzą do szkoły. To musisz wiedzieć, prawda? A ty się uczysz w domu. Jak ci się to podoba? Jak ty to postrzegasz? Może czegoś ci brakuje? Może nie. Dobra, nie będę ci tutaj już...
Ja bym chciała pójść tylko na jakiś czas do szkoły, żeby zobaczyć, jak to jest, ale no, mi się podoba, jak jest, bo też fajne jest to, że mogę się uczyć tak jakby indywidualnie i mogę się zapytać rodziców o coś, czego nie wiem i oni mi to mogą tak wyjaśnić, tak żebym ja to zrozumiała.
Karolu, a jak to wygląda z twojej perspektywy? Ty w której klasie jesteś?
W drugiej.
To masz takie niewielkie doświadczenie, ale już duże. Masz rok za sobą, zaczynasz drugi. No tak. I jak ty to oceniasz?
Według mnie...
Trudno powiedzieć?
Tak.
Trudno powiedzieć. No i jeszcze pewnie będziesz miał swoje refleksje, musisz trochę w tej edukacji pobyć. Ale zaraz opowiecie dokładnie, jak wygląda taki statystyczny dzień w tej waszej domowej edukacji.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Dokładnie. O edukacji domowej rozmawiamy dziś z rodziną państwa Jabłońskich, która właśnie tę formę dla swoich dzieci wybrała. Na razie mamy trójkę, ale tutaj kolejna trójka czeka na to, żeby zacząć edukację domową też, tak? Nie rezygnujecie z tego pomysłu. Opowiedzcie mi, jak wygląda w praktyce taki wasz szkolny dzień? No bo wiecie, uczniowie idą do szkoły na 8, na 9, mają po kolei lekcje, potem mają przerwy, dostają pracę domową, których ma ponoć nie być, ale na razie są, potem są oceniane, klasówki, kartkówki i tak dalej. Jak to u was wygląda?
No to my po prostu z rana zaczynamy naukę.
O której? Czy mama budzi o 8 i mówi, słuchajcie, dzyń, dzyń, a może macie dzwonek? Nie macie. Czy zaczynacie regularnie, czy kiedy się wstanie?
Chyba są takie plany, żebyśmy wstawali wcześniej, ale
nigdy się nie udaje.
Tak, śpimy, ja zazwyczaj śpię do 8-9.
Czyli rozumiem, że to jest dość luźna godzina rozpoczęcia zajęć. Ile godzin się uczycie? Czy pilnujecie, że to ma być 45 minut? Czy macie przerwę między zajęciami? Jak to wygląda?
Znaczy, to jest różnie, bo na przykład Karol potrzebuje mniej czasu niż ja. Więc ja na przykład uczę się czasem z przerwami, nawet cały dzień, jak się do jakiegoś egzaminu przygotowuję, a Karol się uczy 2-3 godziny.
Ale też macie takie naprzemienne przedmioty, czy na przykład sobie pomyślicie, dobra, dzisiaj zajmiemy się matematyką, a jutro będziemy polski, no bo nie musicie stosować tych godzin, prawda, które są w szkole. Czy też staracie się to, co jest w szkole, przenieść do domu jeden do jednego prawie?
Na początku tak robiliśmy, bo tak z mężem byliśmy nauczeni ze szkoły, ale teraz już mamy swój sposób, swoją praktykę. Codziennie robimy te przedmioty, które zajmują najwięcej czasu, czyli język polski, matematyka, język angielski.
Egzaminacyjne, maturalne i tak dalej, tak?
Tak, a te przedmioty jak biologia, chemia robimy blokowo. Czyli na przykład, gdy córki przygotowują się do egzaminu z biologii, to codziennie uczymy się biologii. Zajmuje nam cały materiał z danej klasy miesiąc albo 3 tygodnie i wtedy córki zdają egzamin i już do chemii w tym roku, czy tam do biologii nie wracamy.
Jest to nużące, czy nie?
Pod koniec, jak się uczy, to może trochę tak, ale wydaje mi się, że to jest dobry sposób.
A jakich przedmiotów się uczycie? Wszystkich? Tych, nie, które są w szkole?
Nie wszystkich, bo nie ma u nas muzyki, plastyki, techniki. Nie, to nie jest wymagane. Tych egzaminów nie musimy
Brakuje
zdawać.
Brakuje wam tego, żeby czasami porysować, poskakać, pobiegać, znaczy, pograć w piłkę z kolegami?
To nie jest tak, że my tego nie robimy, bo my robimy masę plastycznych rzeczy technicznych i tak dalej. A do szkoły muzycznej też chodziliśmy, więc nie brakuje nam tego.
Ale w UEF-u nie macie.
Ale mamy kurpie zielone.
Tak, dziewczyny tańczą, znaczy wszyscy tańczą w kurpiach zielonych.
Czyli ruszacie się.
No musimy tak, się ruszać. No, bardzo uważamy na to, żeby dzieci miały dużo ruchu.
Dzieci wczoraj były na podwórku, przedwczoraj były na podwórku. Chłopaki byli w swojej bazie, jeździli na rowerach. Troszkę.
Czyli aktywność fizyczną dbacie, no nie w sposób taki WF-owy. Może to nie, lepiej. Taki... A czy w takiej edukacji domowej są oceny, egzaminy?
Egzaminy są w szkole. Raz w roku musimy zdać egzamin z całego przedmiotu, ale ocen w domu nie stosujemy, tylko słowne.
No właśnie. Czy brakuje wam ocen takich, że wiecie, dostaniecie 1, znaczy no fatalnie, 6, jest fajnie, super, czy nie?
Nie. Właśnie to, co mama mówiła, po prostu rodzice nam mówią, co źle zrobiliśmy. Czy zrobiliśmy to super, czy to zrobiliśmy fatalnie.
I taka ocena opisowa jest okej, czy?
No, jest okej.
Karola, czy zdawałeś już jakieś egzaminy? Zdawałeś po pierwszej klasie, tak?
Tak.
No, z tego co wiem, to w takich tradycyjnych szkołach nie ma w pierwszej klasie egzaminów. Powiedz, czy to była stresująca dla ciebie sytuacja?
Nie.
Nie? Pierwszy egzamin w życiu.
Karolek to już gdzieś w październiku, listopadzie prosił, żeby już zdawać egzaminy, bo to jest dla niego przyjemność.
A może po prostu brakuje ci szkoły?
Nie.
Nie. Zatem w ten sposób weryfikujecie wiedzę i to, czy realizujecie podstawę programową. Pozbycie się presji ocen i egzaminów to jest niewątpliwie plus takiej edukacji domowej. A zaraz o tym, czy są minusy.
Akademia Życia.
Ale zacznijmy jeszcze od plusów. Może najpierw kochani uczniowie, a potem nauczyciele. Jakie są plusy? Bo na pewno spotykacie się z rówieśnikami, chociażby w tych kurpiach zielonych. No zresztą nie jesteście zamknięci w domu, jak w wieży jakiejś. To wiecie, że wasi rówieśnicy funkcjonują w zdecydowanej większości w takiej tradycyjnej szkole, gdzie są oceny, egzaminy i tak dalej. Więc wiecie, jak to wygląda u nich, jak to wygląda u was mniej więcej. Pewnie sobie porównujecie, na pewno Klara sobie porównujesz to. No to powiedz mi najpierw, jakie są plusy z tego, co wiesz, z waszych rozmów, co wynika, plusy takiej właśnie edukacji, tego, że uczycie się w domu?
To też zależy od człowieka, bo na przykład ja lubię spędzać...
Mów o swojej perspektywie, dobrze?
Właśnie, ja lubię spędzać czas z rodziną, więc... Po prostu podoba mi się edukacja domowa, w której mogę być z rodziną. Ale no niektórzy ludzie nie, na przykład wolą spędzać czas z rówieśnikami. To też jest...
A Dominiko, z twojej perspektywy?
Ja praktycznie nie mam z kim porównywać, bo większość moich znajomych to też się uczył w szkole domowej, w edukacji domowej. Ale no... tak... Myślę...
Jakbyś wymieniła, co jest na plus, bo wyobraź sobie, że jesteś w tej normalnej szkole, na pewno sporo o niej wiesz. To na razie rozmawiamy o tych plusach, potem o tym, czego brakuje.
Plusem jest to, że nie muszę na przykład wracać późno do szkoły, a później się uczyć do nocy, tylko zazwyczaj tak o 14 kończę naukę i mam już swój czas wolny.
I nie musisz zawsze o 8 się zrywać.
No.
Dobrze, nie podpowiadam. Co jeszcze?
Nie wiem.
Karolu, a co jest dla ciebie takie naprawdę fajne w tym, że się uczysz w domu?
To, że nie muszę codziennie wstawać wcześniej. I chyba tylko to.
To. Dla niektórych to jest najważniejsza rzecz w życiu, że nie muszą się, zwłaszcza w taką pogodę, jak mamy teraz i perspektywę, że się trzeba na przykład zrywać. Niektórzy o 6, żeby dojechać gdzieś do szkoły, jak jest to w odległym miejscu. Nie uczycie się w szkole, uczycie się w domu. A czy wy czujecie się uczniami w takiej sytuacji, czy po prostu jesteście dziećmi swoich rodziców, którzy was uczą?
My co czwartek jeździmy do szkoły. Mamy tam niektóre przedmioty. No i ja się czuję uczniem normalnie.
A jakie przedmioty masz w szkole?
Angielski, łaciny, religię.
Łaciny się uczysz?
Jeszcze mamy świetlicowe zajęcia.
A, no to kontakt ze szkołą macie, więc czujecie się, trochę uczniami się czujecie?
Tak.
Karolu, czujesz się uczniem, czy tak?
Tak.
To teraz perspektywa rodziców, nauczycieli. No wy na pewno to trochę inaczej ogarniacie. Jakie są plusy z waszej perspektywy? Też perspektywy nauczycieli, ale i rodziców tej edukacji domowej właśnie.
Powiem tak, że nam naprawdę jest ciężko, być może jesteśmy mało atrakcyjnymi rozmówcami, ale nam jest ciężko te plusy wydobyć, bo dla nas, tak jak żona powiedziała, to jest coś normalnego. My już nawet tego nie widzimy.
Właśnie
dla
dzieci nas... nie widzą, nie znają szkoły i życia szkolnego i tego codziennego rytmu. Dlatego ja
ale
słyszę,
wy
że...
możecie to porównać tak, ze swoim dzieciństwem. Nikt z was nie uczył się przecież w takiej formie.
No, z pewnością plusem jest to, że dzieci mogą wcześniej skończyć szkołę, czyli mogą wcześniej, no, kolokwialnie mówiąc, pozaliczać te przedmioty. Więc jeżeli ktoś by tak się spiął, to już luty, marzec spokojnie może mieć wakacje. Jeżeli chce. Może nawet wcześniej, bo egzaminy można zdawać w różnych terminach.
Żona się z tym nie zgadza?
Nie, przepraszam, ja tu córkę dyscyplinuję.
A nie, nie słychać, spokojnie. Ja wiem, że się nudzisz, kochanie, już niedługo, naprawdę.
Więc my tych plusów być może nie zauważamy, bo gdybyśmy mieli porównanie, że nasze dzieci uczyły się w szkole, to tak, ale dla nas plusem jest na przykład to, że dzieci są z nami, ale my też staramy się dzieci nie trzymać właśnie zamkniętych. Dzieci...
W bańce takiej. Nie, no właśnie zastanawiam się, czy to...
Dzieci co tydzień mają kontakt, znaczy częściej, ale co tydzień regularnie jeżdżą do szkoły, ponieważ szkoła organizuje zajęcia dla dzieci wszystkich z edukacji domowej, które są w szkole. Gdy zaczynaliśmy, to szkoła miała kilkanaścioro uczniów. Teraz ma już ponad 100, więc rzeczywiście tak wracając do statystyk, tak nawiązując do statystyk, ten wzrost jest ogromny. Jeśli chodzi o plusy, to jest to, że możemy czasem pewne rzeczy bardziej zaakcentować, a inne mniej. Te, które chcemy, które my już z perspektywy człowieka dorosłego, trochę doświadczonego w życiu, wiemy, co jest ważne i co może się przydać, a co raczej jest takie do... To jest, i pójdźmy dalej, prawda? Bo nie wszystko w podręcznikach czy w podstawie programowej jest na 100% potrzebne człowiekowi do życia.
No raczej to bardzo łatwo znaleźć. Teraz się mówi o tym właśnie, że kosztem tego encyklopedyzmu, który jednak wciąż króluje w polskiej szkole, to trzeba postawić na takie umiejętności miękkie, relacje, umiejętność rozwiązywania konfliktów, trudnych sytuacji, radzenia sobie z porażkami i tak dalej. Pan wspomniał o wychowaniu. Macie wrażenie, że jednak u was ta siła ciężkości jest inna niż w takiej tradycyjnej szkole, jeśli właśnie chodzi o te kompetencje miękkie i taki ten encyklopedyzm?
No, codzienne życie w domu wymaga tego, żeby się ścierać ze sobą, więc my się uczymy. To jest jakiś nasz rodzaj socjalizacji. Dzieci mają swoje dyżury w domu, śniadanie, obiad, kolację. Muszą robić te różne rzeczy, porządki. Więc oprócz tego, że mają naukę, to można powiedzieć, że też w domu wykonują swoje podstawowe obowiązki, prawda?
Wspomniał pan, mówiąc o powodach tego, że się zdecydowaliście na taką, a nie inną formę, że chcieliście w pewnym momencie uchronić swoje dzieci przed zagrożeniami. Wiemy, że tych zagrożeń jest bardzo, bardzo dużo. One może nie czyhają tak w szkole jak kiedyś fizycznie, one raczej czyhają w sieci. Czy macie wrażenie, że... Nie użyję tutaj słowa kontrolę, bo to jest bardzo złe słowo. Czy macie wrażenie, że tutaj... Większy wpływ na to, czym się zajmują wasze dzieci w wolnym czasie, co oglądają w tym internecie, macie, prowadząc właśnie edukację domową, niż gdyby te dzieci przychodziły ze szkoły wieczorami na przykład?
No my żyjemy bardzo blisko dzieci. Od ich pierwszych dni, miesięcy staraliśmy mieć z nimi taką silną więź i gdy są małe, nie wypuszczać je za szybko z domu. Teraz to wiadomo, że już dzieci są bardzo samodzielne, ale na przykład nasze najstarsze nawet dzieci nie mają smartfonu. Myśmy jeszcze, mają tylko taki wyjazdowy.
Smartfon miesiąca nie działa, bo się zepsuje.
No dobrze, ale to nie jest tak, że cała masa rówieśników ma, one nie mają, ale więc będą hejtowane. To od razu odpada, prawda? Nie.
Właśnie o to chodzi, że też mamy takie szczęście, że żyjemy w otoczeniu rodzin, które prowadzą swoje życie podobnie. I tam dzieci także nie mają smartfonów, a jeśli mają, to tam nie mają w nich internetu. I tak staramy się, znaczy nasze dzieci mają dostęp do internetu w komputerze, w domu. Tylko, że
mają określone zainteresowania.
Nie boicie się tego, że kiedyś dzieci jednak wyfruną z tego domu i wejdą w ten taki brutalny świat, na studiach na przykład. No edukacja domowa jest do 18 roku życia i potem się okaże, że ojej, świat wygląda inaczej.
Nasze dzieci wychodzą w świat. Nasza córka w tym roku wyjechała na warsztaty do Torunia. Była tam 4 dni czy 5 w otoczeniu młodzieży. I widzimy, że sobie radzi, nie czuje się gorsza. Dogaduje się tak, jak trzeba. Widzimy, że no nie popełniamy tutaj błędu, a jednocześnie pozwalamy tym naszym dzieciom rozwijać się tak równomiernie, a nie tylko w internecie.
Już króciutko, bo mamy niewiele czasu. Na koniec minusy. Klara, są jakieś minusy? I nie mówię, że muszą być. Może...
Znaczy, mi się wydaje, że ja ich nie zauważam.
Dominika?
Nie wiem, chyba też nie.
Karolu?
Ja też ich nie zauważam.
Państwo, rodzice, nauczyciele?
Dobrze, jedynym minusem może być to, że my nie mamy chwili dla siebie, bo mamy cały czas dom pełen ludzi.
Tak.
Ale na to się...
W sesji egzaminacyjnej, gdy trzeba zdać dużo egzaminów.
Poza tym to jest ciężka praca, to jest taka ciężka praca.
Bo nasze dzieci w systemem studenckim zdają egzaminy cały rok w jeden egzamin.
Ale w przysłowie jest, obyś cudze dzieci uczył. Może jak się uczy swoje, to tak nie boli i nie jest takie ciężkie. Oczywiście mam do państwa jeszcze całą masę pytań na temat tej domowej edukacji, to oczywiste. Ale nie wszystko da się omówić w tak krótkim czasie, zatem cóż, trzeba wrócić do tego tematu i tak zrobimy. Tymczasem bardzo dziękuję naszym gościom, rodzinie państwa Jabłońskich, pani Agnieszce, panu Krzysztofowi, Klarze, Dominice, Karolowi, Rafałowi, Agatce, Mateuszowi. Dziękuję, że byliście tacy dzielni. Oni naprawdę tu wytrzymali, siedzieli na krzesłach przez tyle czasu, a to są malutkie dzieci. Bardzo państwu dziękuję. Było super, było bardzo miło. Dodam jeszcze, że ta audycja do odsłuchania także na radiobiałystok.pl. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękujemy.
A kolejna Akademia Życia już za tydzień. Iza Serafin, do usłyszenia.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.